Przy telefonie profesor Przemysław Żurawski-Werlgrajewski, politolog z Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry państwu.
To zacznijmy od tego spotkania nam najważniejszego, dla nas najbliższego w Wiśle. W rezydencji prezydenckiej spotykają się dwójka prezydentów, Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski. Kiedy my tutaj rozmawiamy, trwają tam rozmowy, mają trwać także do późnych godzin, ma być wspólny spacer prezydentów, zdaje się, w cztery oczy. Czego możemy się spodziewać i z czym do Polski przyjeżdżać, z jaką prośbą albo w jakim interesie może przyjeżdżać Wołodymyr Zełenski?
No myślę, że to jest oczywiste. Ukraina jest w tej chwili poważnie zagrożona inwazją rosyjską i prezydent tego państwa poszukuje wszędzie, gdzie tylko może, wsparcia i pomocy, ponieważ w żywotnym interesie Polski leży zapobieżenie odtwarzania się Imperium Rosyjskiego, a wchłonięciu Ukrainy byłoby to krok milowy na drodze do osiągnięcia tego celu. W związku z czym jest naturalne, że Polska jest postrzegana jako oczywisty sojusznik w tej sytuacji i oczekiwana jest od niej pomoc. Myślę, że zasadnie, stąd bliskie przecież relacje polsko-ukraińskie i intensywne spotkania w ostatnich, nawet powiedzmy już latach, tak? Bo to przynajmniej od Trójkąta Lubelskiego gwałtowne ocieplanie relacji wzajemnych, czyli od 20 roku ma miejsce. W ostatnim czasie mieliśmy wiele spotkań na poziomie prezydenckim, międzyministerialnym. Od inauguracji Platformy Krymskiej latem prezydent Andrzej Duda jest najpopularniejszym politykiem zagranicznym na Ukrainie. Tam bowiem zademonstrował polskie wsparcie dla Ukrainy i sądzę, że teraz te rozmowy będą oczywiście w ramach kompetencji prezydenckich. Pamiętajmy, że w Polsce istotnie szefem egzekutywy jest premier. Niemniej jednak ustalenia dotyczące współdziałania obu państw między głowami państw będą na pewno dyskutowane. Musimy poczekać na komunikaty oficjalne, ale takie oczekiwanie samo się narzuca.
Czy jest tak, że jeżeli będzie prośba o wsparcie militarne, nie tylko w sprzęcie, ale także w ludziach, w żołnierzach, to Warszawa powinna na takie pytanie odpowiedzieć twierdząco?
Myślę, że to jest oczekiwanie nierealne. Gdybyśmy byli monarchią absolutną, to można by takie scenariusze rozważać, ale abstrahując od tego, co jest rzeczywistym interesem państwowym, a taki interes państwowy moim zdaniem istnieje, aby wesprzeć Ukrainę w możliwie najskuteczniejszy sposób, to trzeba pamiętać, że w demokracjach rządy państwa mogą zrobić to, na co jest przyzwolenie obywateli. Myślę, że takiego przyzwolenia nie ma. Natomiast w zakresie wsparcia materiałowego, amunicji, ekwipunku wojskowego, także zaopatrzenia tego typu materiały wojenne, jak zacząwszy od, biorąc pod uwagę asortyment, którym już Polska dzieliła się z Ukrainą, czyli drony rozpoznania taktycznego, aż po racje żywnościowe, wojsko też coś musi jeść. Myślę, że może także wchodzić w grę otwarcie zaplecza medycznego, zarówno bank krwi, jak i po prostu szpitale, tak, czy inne instytucje medyczne do opieki nad ofiarami ewentualnej rosyjskiej agresji, czy sprzęt medyczny. A także trzeba pamiętać, że Polska jest niezbędnym z uwagi na usługowanie geograficzne obszarem tranzytu wszelkiego zaopatrzenia na Ukrainę z zachodu w razie agresji. Poza oczywiście tranzytem lotniczym, który może iść także innymi drogami, ale zapewne pod ostrzałem rosyjskim będzie on utrudniony, więc transport lądowy tu będzie miał istotne znaczenie. A także sądzę, że należałoby rozważyć wsparcie finansowe. Inwazja ewentualnie, gdyby nastąpiła, to oczywiście wywoła negatywne skutki dla stabilności finansowej Ukrainy i te negatywne skutki można, a zatem trzeba minimalizować, zapobiegając panice, nazwijmy to w skrócie, giełdowej. Tak? W tym zakresie Polska też ma instrumenty, których może użyć. A zatem poza bezpośrednim zaangażowaniem wojska, to jest możliwe, ale wyłącznie jako decyzja ogólnonatowska, to jest wiele innych sposobów skutecznej pomocy i należy je wykorzystać.
Wydaje się, że NATO od wspólnoty jest jak najdalszej od tego, żeby powiedzieć, że ma jeden wspólny interes. Wszyscy patrzą na Berlin jako na to państwo, które tą wspólnotę NATO rozsadza, ale jest też Turcja, która może mieć różne stanowiska, chociaż w sprawie Ukrainy chyba ma stanowisko zbieżne z Warszawą, a nawet z Kijowem.
Tak, Turcja zresztą od dawna dostarczała broń Ukrainie. Nie dalej jak latem czy jesienią Ukraińcy użyli drona tureckiego do rozbicia rosyjskiej artylerii ostrzeliwującej pozycje żołnierzy ukraińskich i wtedy o dziwo spotkało się to z protestem Berlina i Paryża. Nie ostrzał, tylko właśnie jego stłumienie. Co myślę, że też było elementem zachęcającym Putina do eskalacji agresji, pokazującym, że może ona liczyć na akceptację ze strony liczących się państw Zachodu. Turcja natomiast jest żywotnie zainteresowana tym, aby Rosja nie opanowała całych północnych wybrzeży Morza Czarnego i niewątpliwie nie życzy sobie podboju Ukrainy przez Rosję. Współpraca rosyjsko-turecka, która miała miejsce w ostatnich latach, co najmniej doznała pewnego podważenia w wyniku wojny ormiańsko-azerskiej, a także trwa rywalizacja i to militarna, wprawdzie nie bezpośrednio państwowa, ale proxy w Libii, gdzie Turcja popiera inną stronę niż Rosja i jej Wagnerowcy. To wszystko tworzy bardzo skomplikowany obraz. Do tego dodajmy jeszcze dobre relacje rosyjsko-irańskie i złe turecko-irańskie. Podobnie Syria i Asad. Zatem stanowisko Turcji wobec tej kwestii, w ogóle relacje z Rosją są bardziej skomplikowane niż można by to opisać jednym zdaniem, że jest to albo współpraca, albo wrogość. Zależy gdzie, na jakim kierunku i w jakim momencie. Niewątpliwie na kierunku ukraińskim Turcja nie życzy sobie ekspansji rosyjskiej.
Do tego Berlina wróćmy i do Niemiec. Ten nasz Berlin już nie tylko z perspektywy Warszawy jest kłopotliwy, ale także Waszyngton coraz bardziej patrzy, tak można odczytywać słowa niektórych dyplomatów z administracji Joe Bidena, że patrzą na Berlin i na jego wypowiedzi z pewnym zdziwieniem.
No myślę, że Amerykanie popełnili strategiczny błąd i powoli zaczynają sobie zdawać z tego sprawę, a mianowicie taki, że oddali się iluzji, że Niemcy wypełnią w Europie rolę, w której chcieliby ich widzieć Amerykanie, czyli rolę, którą na Dalekim Wschodzie pełni Japonia. Innymi słowy, przyjmą część ciężarów odpowiedzialności za bezpieczeństwo europejskie, zdejmą z barków obywateli amerykańskich i sami pokryją część kosztów z tym związanych, a jednocześnie zapewnią pewną pacyfikację na kierunku rosyjskim, rozumianą w ten sposób, że skala wyzwań tworzonych przez Rosję przestanie odciągać zasoby amerykańskie od zadań związanych z rywalizacją z Chinami. Niemcy ułożą jakoś relacje z Rosją i jednocześnie wypełnią tę lukę po Amerykanach, gdyby ci chcieli przerzucić siły na Daleki Wschód. W rywalizacji z Rosją, czy wypełnią rolę odstraszacza Rosji, to jest oczywiście nieprawdopodobne. Z drugiej strony kolejna nadzieja amerykańska, czyli taka, że Niemcy będą czynnikiem, który zapewni Waszyngtonowi solidarność Unii Europejskiej w trakcie rywalizacji amerykańsko-chińskiej, też jest złudzeniem, też do tego nie dojdzie, Niemcy wcale takiego zamiaru nie mają. No i Amerykanie zaczynają się tego uczyć, ta administracja, która objęła rok temu władzę. To pewnie jeszcze trochę potrwa. Niestety koszty tej nauki płaci Europa Środkowa, w tej chwili Ukraina. I im szybciej ten proces uczenia będzie przebiegał, tym dla nas wszystkich lepiej. Ale jesteśmy w bardzo ryzykownym momencie.
No to jeszcze trzeba omówić sam Waszyngton. Konferencja prezydenta Joe Bidena, jego słowa o tym, że się będzie bardzo silna reakcja na pełnoskrajową agresję Rosji wobec Ukrainy, ale ten kłopot w tym, powiedział Joe Biden, co się stanie, jeśli to będzie mała agresja. Stało to czytane jako przyzwolenie na zajęcie części terytorium Ukrainy. Potem się z tego Waszyngton wycofywał. To jest lapsus prezydenta? Czy to są jakieś sygnały? Jak to odczytywać?
Ja myślę, że to jest lapsus, ale to nie znaczy, że to jest nieważne. W tym sensie, że jest to wysłanie kolejnego sygnału na Kreml o słabej jakości przywództwa amerykańskiego. O tym, że na czele kraju stoi człowiek, któremu się takie lapsusy zdarzają. Innymi słowy, skala odstraszania przez prestiż Stanów Zjednoczonych po tego typu wypowiedziach cierpi. Tym bardziej, że wszyscy pamiętają sposób wycofania się z Afganistanu i w tej sytuacji same deklaracje mogą nie wystarczyć. Nie chodzi tylko o to, żeby powiedzieć, zagrozić, że coś się zrobi, żeby taka groźba miała skutek polityczny, czyli działa odstraszająco. I ten, któremu się grozi, musi wierzyć, że groźba zostanie spełniona. W sytuacji, w której przywództwo, które takie groźby wystosowuje, jest postrzegane jako słabe, skala odstraszania oczywiście jest mniejsza. Zatem gdyby to się zdarzyło bez Afganistanu, to pewnie proste wytłumaczenie, że to przejęzyczenie, które każdemu może się zdarzyć, byłoby znacznie skuteczniejszym odkręcaniem tych strat, jakie ów lapsus wywołał. No ale ponieważ prestiż obecnej administracji jest już dostatecznie mocno osłabiony poprzednimi poczynaniami, to niestety proste stwierdzenie, że to przejęzyczenie oczywiście nieco pomoże, ale nie usunie tego wrażenia słabej jakości przywództwa, którego gruźb zatem niekoniecznie Rosjanie muszą się obawiać i brać pod uwagę w procesie decyzyjnym, który w tej chwili na Kremlu zachodzi. I to jest właśnie najgroźniejsze.
Profesor Przemysław Żurawski-Walgrajewski, gościem Popołudnia Wnet. To ostatni temat, od którego można byłoby naszą rozmowę w ogóle rozpocząć i otworzyć, bo kiedy się patrzy na historię tego konfliktu, czy tej odsłony konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, to wydaje się, że znacznie bardziej histeryczne tony pojawiają się w Waszyngtonie niż w samym Kijowie. Kiedy się słucha czy czyta analizy ukraińskie, to wydaje się, że tam wiara w agresję jest mniejsza niż w Waszyngtonie. Może to Kijów ma rację, że to jest tylko demonstracja sił i że do żadnej wielkiej agresji nie dojdzie, że to nie jest jeszcze przynajmniej ten moment eskalowania konfliktu, a nie Waszyngton, który alarmuje, czy to Washington Post, czy sami urzędnicy, że wojna wybuchnie lada chwila.
Ja myślę, że to jest sytuacja, nazwijmy to rozwojowa, zmieniająca się dynamicznie. Tego typu deklaracje Białego Domu, o których przed chwilą rozmawialiśmy, zwiększają prawdopodobieństwo. W związku z czym nawet jeśli ocena Kijowa była słuszna, ale uczyniona parę dni temu, niekoniecznie musi być w tej chwili aktualna. Niewątpliwie skala dramatyzmu sytuacji na Ukrainie w mediach jest mniejsza niż na Zachodzie, co częściowo wynika z oczywistych potrzeb polityczno-propagandowych. Państwo w takiej sytuacji musi podkreślać, że jest silne, zwarte i gotowe. To jest element mobilizacji społeczeństwa. Trudno, aby było inaczej. Z drugiej strony myślę, że ocena kalkulacji interesów rosyjskich, jak długo jest nadzieja, że one są z zimną krwią kalkulowane, wskazuje na to, że rzeczywiście Rosji w tej chwili taka agresja pełnoskalowa by się nie opłaciła z uwagi na siłę Ukrainy po prostu. To nie jest małe państwo, to jest 40-paromilionowy naród, posiadający w tej chwili armię liczącą na stopie pokojowej, czy sił regularnych, powiedzmy, w służbie czynnej, około 200 tysięcy żołnierzy, drugie tyle przeszkolonych rezerwistów i to nie przeszkolonych na poligonie, tylko mających za sobą doświadczenie bojowe walk od 2014 roku. I w tej sytuacji te 100-kilkadziesiąt tysięcy wokół granic Ukrainy to są siły zdecydowanie za małe, żeby zająć kraj i go okupować. Natomiast jeśli rozważalibyśmy scenariusze uderzenia rosyjskiego, którego celem nie byłby podbój i okupacja Ukrainy, tylko zmiana rządu i zainstalowanie powolnego sobie zespołu politycznego poprzez operację, której celem byłoby wykazanie, że obecny rząd nie radzi sobie, kraj jest bezbronny, opuszczony przez sojuszników, w związku z czym jedyną opcją jest dojście do władzy ekipy, w cudzysłowie, rozsądnych ludzi, którzy dogadają się z Kremlem, to tego typu operacja krótkiego uderzenia demonstrującego przewagę rosyjską, włączającego media, usługi publiczne, komunikację rządu ze społeczeństwem, podkreślającego właśnie brak reakcji Zachodu. Wtedy im krótsze to działanie, tym mniejsze szanse, że Zachód się zbierze do jakiejś reakcji, a później rozegranie tego propagandowo w nadziei, że Ukraińcy sami odsuną rząd od władzy i dojdzie do rządu ekipa promoskiewska, którą Rosjanie jakoś tam wypromują, to w tej sytuacji wypowiedź Bidena jest rzeczywiście tym groźniejsza, że taki scenariusz uderzenia krótkiego z później dużym propagandowym naciskiem, że oto Rosja deeskaluje konflikt i żąda rozwiązania politycznego, to jest scenariusz moim zdaniem realnie grożący.
Powiedział profesor Żurawski, Przemysław Żurawski-Welgrajewski, powitał, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I do usłyszenia.